Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania katechezy, którą zatytułowałem Bliskość Boga w świetle tajemnicy wcielenia. Może brzmi to tak trochę akademicko, jak może tytuł jakiegoś cyklu wykładów. I właściwie w ciągu tych kilkunastu minut również o te klimaty trochę zahaczymy. Całe sedno tej katechezy stanowić będzie jednak to, co na mojej osobistej drodze wiary było dla mnie bardzo ważne, to co w moim myśleniu o Bogu było dla mnie pewnym kamieniem milowym, co jest obecne w mojej modlitwie i co cały czas na mnie oddziałuje, bo nie może przestać oddziaływać. Chcę powiedzieć o etapie na drodze wiary, z którym wielu z nas na pewno już się kiedyś zmierzyło, a z którym obowiązkowo każdy z nas musi się zmierzyć. O przyjęciu prawdy o wcieleniu. O tym, co w klimacie świąt Bożego Narodzenia często nam umyka, a co w całej pełni jest widoczne w wydarzeniach paschalnych. To Wam oznajmiamy, co było od początku. Cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. Bo życie objawiło się, myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy Wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Oznajmiamy Wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i Wy mieli współuczestnictwo z nami. Bardzo lubię ten fragment, to jest prolog pierwszego listu świętego Jana. Mocno udziela się w nim taka radość ze spotkania z żywym słowem i chęć dzielenia się tym spotkaniem, ale jest jeszcze jedna rzecz. Usłyszeliśmy, ujrzeliśmy własnymi oczami, dotykaliśmy. Święty Jan na wszystkie możliwe sposoby stara się przekazać to, jak Bóg w swoim Synu stał się dla nas bliski. To jest jego przekaz. Gdy Bóg mówi, jest zupełnie blisko. Mówi jak człowiek do człowieka. Bo sedno tej bliskości Boga stanowi właśnie tajemnica wcielenia. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, Jezus. Dla nas to jest prawda zupełnie podstawowa i każdy chrześcijanin spytany o to, czy to jest prawda, odpowie tak, to prawda. Jednak odpowiedź twierdząca na to pytanie niekoniecznie jest zawsze tożsama z prawdziwym przyjęciem prawdy o wcieleniu. Bywa i tak, że nasze pojmowanie wcielenia jest naznaczone wieloma naleciałościami naszych wyobrażeń o tym, jaki Bóg jest, a jaki być nie może. Także przyjęcie tej prawdy bywa niezupełne albo tylko pozorne. Pamiętam kiedyś, już wiele lat temu, gdy oglądałem Pasję Mela Gibsona, to kuzynka, z którą wtedy oglądałem podczas drogi krzyżowej, powiedziała coś w stylu: chyba tylko Bóg mógł przejść taką drogę. Wtedy się z nią zgodziłem, pomyślałem, tak, tylko Bóg, nikt inny nie byłby w stanie. Jednak to, w jaki sposób ja to wtedy zrozumiałem dopiero wtedy, gdy już przestałem tak to rozumieć. Otóż wtedy, i nie ma co ukrywać, jeszcze przez długi czas, nawet będąc już tutaj we wspólnocie, w sposób niewypowiedziany, no, nie przyjmowałem do końca prawdy o wcieleniu, nie byłem w stanie jej przyjąć. Bo nie możemy powiedzieć o prawdziwym przyjęciu jakiejś prawdy, jeżeli jednocześnie nie przyjmujemy najbliższych i wydawałoby się najbardziej oczywistych jej konsekwencji. A jedną z konsekwencji bycia człowiekiem, taką najprostszą, jest to, że możesz być tylko konkretnym człowiekiem. Nie można być jakimś człowiekiem ogólnym, takim po prostu człowiekiem. Możemy mówić o jakiejś definicji człowieka, ale definicje coś opisują, a same z siebie nie istnieją. A jeżeli Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem, to znaczy, że przyjął wszystkie ograniczenia, jakie płyną z prawdziwego człowieczeństwa. To znaczy, urodził się w konkretnym czasie, rodzinie, kulturze, w konkretnej sytuacji geopolitycznej, w jakiej znajdował się jego naród i podlegał całej ludzkiej fizjologii, G był człowiekiem kurtuazyjnie, nie odgrywa roli człowieka, jakby wcielenie było jakimś swego rodzaju teatrem. Jego bóstwo nie wchłania człowieczeństwa. I tak jest kilka fragmentów, które kiedyś, gdy czytałem, budziły we mnie pewne zmieszanie. Gdy 12-letni Jezus pozostaje w świątyni, przysłuchuje się nauczycielom i zadaje im pytania, to on nie zadaje ich po to, aby pochwalić się, że już wszystko wie. On naprawdę zadaje, bo jest ciekawy. Gdy kobieta cierpiąca na krwotok dotyka w tłumie ludzi jego płaszcza, a on odwraca się i pyta, kto mnie dotknął, to naprawdę nie wie, kto go dotknął. Skąd ma wiedzieć, skoro wokół jest tłum ludzi? Gdy przed rozmnożeniem chleba pyta się uczniów, ile macie chlebów, to on naprawdę nie wie, ile ich jest. Nie żyje w jakiejś abstrakcyjnej wszechwiedzy, ale jak prawdziwy człowiek rozwija się. Tak jak czytamy u świętego Łukasza. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i ludzi. I Pan Jezus, będąc prawdziwym człowiekiem, miał dostęp do takiej wiedzy, jaka była dostępna w epoce, w której przyszło mu żyć. I nie jest wcale to łatwe, bo wynika z tego choćby tyle, że wcielony Bóg o astronomii czy mikrobiologii wiedział mniej niż wie dzisiaj zupełnie przeciętne dziecko z podstawówki. I tu pojawia się problem, bo w naszym wyobrażeniu często bywa tak, że rzeczywistości Boga i człowieka są tak od siebie odległe, że mówienie o bóstwie niejako zabija człowieczeństwo, a podkreślenie człowieczeństwa odsuwa myśl o bóstwie. I paradoksalnie to, co, jak się wydaje, ma nam przede wszystkim Boga przybliżać, to, co czytałem na początku z pierwszego listu świętego Jana, mianowicie, że możemy go dotknąć jako człowieka do nas podobnego, możemy iść jego śladami, może się również stać dla nas potężnym zgorszeniem, że jak to. Bóg stał się dla nas tak bliski, że możemy go nawet zabić i przez to niejako przestał być Bogiem. W szyderstwie arcykapłanów przy krzyżu Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, abyśmy widzieli i uwierzyli. Możemy usłyszeć pytanie, czy Bóg jest w ogóle zdolny do tego, aby tak się przybliżyć do człowieka, aby tak nisko się schylić. I wydaje się nawet przejawem pewnej pokory powiedzieć, nie, to niemożliwe. Jednak istnieje również inna pokora, wyższy rodzaj pokory. Pokora człowieka, który nie dziwi się temu, że Bóg czyni rzeczy, które nam się po prostu nie mieszczą w głowie. Pokora człowieka, który chyli czoła przed tym, co Bóg czyni i nie ogranicza go do tego, co my jesteśmy sobie w stanie o nim pomyśleć. A o tym, jaka jest rzeczywista relacja między Bogiem a człowiekiem, najlepiej chyba mówi tekst z Ewangelii Łukasza, w którym Chrystus mówi o nagrodzie obiecanej wiernym sługom. Mówi tak. Kiedy Pan zastanie ich czuwających, gdy wróci, to każe im zasiąść za stołem, a sam obchodząc, będzie im usługiwał. A więc w niebie, w wieczności jest tak, że to człowiek siedzi za stołem, a Chrystus mu usługuje. I może to budzić oczywisty sprzeciw, że jak to, nie godzi się, by taki był porządek rzeczy. Oburzenie Piotra, który mówi, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Święty Augustyn, komentując scenę obmycia uczniom nóg, zadaje pytanie. Dlaczego się dziwisz, że zdjął szatę i przepasał się prześcieradłem, skoro wcześniej zdjął z siebie bóstwo i przepasał się człowieczeństwem? Dlaczego się dziwisz? Dlaczego się dziwisz, skoro on sam mówi do nas przecież, jeżeli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. A on jest prawdziwie pierwszy, on jest królem, ale królem pokornym i dlatego właśnie tak wstrząsająco wielkim. Moglibyśmy kontynuować myśl Augustyna i zapytać, Dlaczego się dziwisz, że zniżył się aż do człowieka, skoro on sam mówi, że służba należy do samej jego istoty? Także ten, który służy Bogu, w ostatecznym rozrachunku odkrywa, że to tak naprawdę Bóg służy jemu, bo jest własnością Boga to, że nie obejmuje go to, co jest największe, a on sam daje się objąć temu, co najmniejsze. To tajemnica, która nas wszystkich przerasta i może być przyjęta jedynie w wierze, ale takie słowa pocieszenia za każdym razem, gdy spotykam się z czymś, co jest po ludzku nie do ogarnięcia, to słowa bardzo dla mnie ważne i często przeze mnie przywoływane, daje święty Augustyn, mówi: jeśli go pojmujesz, nie jest Bogiem. Jeśli go pojmujesz, nie jest Bogiem. A wracając do filmu Pasja, gdy godziłem się kiedyś ze stwierdzeniem, tylko Bóg mógł przejść taką drogę, to rozumiałem to w tym sensie, że człowieczeństwo Pana Jezusa czerpało z Jego bóstwa jakieś specjalne przywileje, to znaczy biczowanie nie było aż tak wyniszczające, jak byłoby dla nas, a krzyż wydawał się jakby lżejszy, także w ogóle doniesienie krzyża do końca było możliwe. Tym samym odrzucałem prawdę o wcieleniu, sprowadzając Pana Jezusa do pewnej wariacji Herkulesa. Ale święty Paweł nie nazywa Pana Jezusa pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, dlatego że jak Herkules byłby kimś pośrednim, ale dlatego że jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek łączy w sobie to, co dalekie i bliskie. To jest to, o czym słyszymy w kolędach. Ogień krzepnie. To, co nieuchwytne, przybiera konkretny kształt. Blask ciemnieje, magnagice nieskończony, w nim łączą się sprzeczności, to co jest dalekie i bliskie i tylko wtedy pośrednictwo osiąga swój cel. I teraz mogę powiedzieć, tak, tak jak wcześniej, tylko Bóg mógł przejść taką drogę, ale nie dlatego, że czerpał jakieś przywileje cielesne ze swojego bóstwa, ale wyłącznie dlatego, że tylko On był w stanie tak kochać. Dźwigał krzyż do końca, bo miłość nigdy nie ustaje, wszystko znosi i wszystko przetrzyma. On stworzył człowieka do szczęścia i gdy człowiek sam sobie to szczęście odebrał, to Bóg sam przyszedł, by mu to szczęście przywrócić. A zrobił to wszystko wyłącznie dlatego, że tak chciał. Nie ma po stronie człowieka żadnych powodów, dla których Bóg miałby się w niego wcielać. I nie ma po stronie człowieka żadnych powodów, dla których Bóg powinien go kochać, a jest mnóstwo powodów, dla których mógłby go nie kochać. A on mimo wszystko bierze nas w obronę. A dlaczego to robi? To już pokazał Izraelitom Mojżesz na Synaju. W 24 rozdziale Księgi Wyjścia, w opisie zawarcia przymierza między Bogiem a Izraelem, czytamy, że Mojżesz zabił cielca na ofiarę i następnie jego krwią skropił ołtarz, a potem tą samą krwią skropił ludzi. Tą samą krwią, czyli chciał przez to pokazać, przymierze polega na tym, że łączy nas jedna krew. Ta sama krew płynie w nim i w nas. Bóg staje się przez to przymierze naszym krewnym. On jest naszym obrońcą, ponieważ poczuwa się do pokrewieństwa z nami. Nie dlatego nas broni, że ma w tym jakiś swój interes, ale dlatego, że jesteśmy mu bliscy. I właściwie już w tym rytuale można by dostrzec jakąś mglistą zapowiedź tajemnicy wcielenia i również takiego prawdziwego zjednoczenia we krwi Eucharystii. Ale aż do narodzenia Jezusa ciężko było znaleźć jakiś wspólny język. Bóg przemawiał do człowieka przez proroków, Ale w końcu Bóg jest daleki, wszechmogący i wszechwiedzący, a człowiek jest słaby. I gdy człowiek słyszał słowo od Boga, zawsze istniała pokusa wystosowania wobec Niego oskarżenia. Boże, Ty żyjesz w niebie, w swojej chwale. Ty nie wiesz, jak się żyje tutaj na ziemi. Ty masz swój świat, a my swój. I Ty nas nie rozumiesz. Jak mógłbyś to rozumieć? Ale to wszystko do czasu. Do czasu, aż Syn Boży stał się Emanuelem, Bogiem z nami. I to jest dla nas wielką pociechą i nadzieją, bo nie będzie nas sądził ten, o którym moglibyśmy powiedzieć, że nas nie rozumie, ale ten, który będąc Bogiem, jest jednocześnie naszym bratem. A On przez swoje wcielenie powiedział: ja wiem. Gdy mały Jezus tulił się do swojej mamy, to Bóg mówił: ja wiem, czym jest ludzka potrzeba miłości. Ja to wiem i ja to rozumiem. Gdy do jego świadomości doszła wiedza o rzezi niewiniątek dokonanej przez Heroda, to Bóg mówił: ja wiem, czym jest to poczucie winy, co to znaczy wyrzucać sobie to, że po prostu jesteś. Gdy zmarł jego ziemski ojciec, to Bóg mówił, że On wie, co to znaczy stracić najbliższą osobę. On to wie i On to rozumie. Kiedy pościł na pustyni, to Bóg mówił, że temu, który jest prawdziwym pokarmem, nie obcy jest głód. Kiedy w Kanie przemieniał wodę w wino, to Bóg mówił, że rozumie nasze najbardziej prozaiczne i materialne potrzeby. Gdy Pan Jezus głosił przypowieść o dwóch braciach i ojcu, to wcielony Bóg mówił, że Bóg wie, że Bóg też przeżywa swój adwent, że On wie, co to znaczy czekać, czekać i się nie móc doczekać. On to wie i On to rozumie. Kiedy Jego bracia nie wierzyli w Niego, to Bóg mówił, że On wie, co to znaczy być nierozumianym nawet przez najbliższych. On to wie i On to rozumie. Kiedy prosił Samarytankę przy studni, by dała Mu pić, to Bóg mówił, że ten, który jest strumieniem wody żywej, wie, czym jest pragnienie. Gdy płakał, widząc ból Marty, siostry Łazarza, to Bóg mówił, że współczuje wszystkim, którzy stracili swoich bliskich. Kiedy przyprowadzono Mu jawną grzesznicę, by rozsądził, co należy z nią zrobić, to Bóg mówił, że On wie, co to znaczy zdawać egzamin, co to znaczy być wystawionym na próbę, co to znaczy zdawać egzamin i to taki, że wszyscy naokoło życzą Ci niepowodzenia. On to wie i On to rozumie. Gdy wyrzucał kupców ze świątyni, to Bóg mówił, że On wie, co to znaczy, gdy inni godzą w to, co jest sobie bliskie. Gdy pocił się krwawym potem w ogrójcu, to wcielony Bóg mówił: ja wiem, jak trudno jest spełnić trudną wolę Boga. Ja wiem, co to znaczy się bać. Ja to wiem i ja to rozumiem. Kiedy słuchał fałszywych oskarżeń przed Sanhedrynem, to Bóg mówił, że On wie, co to znaczy cierpieć z powodu kłamstw i oszczerstw. Kiedy żaden z Jego uczniów, ani ludzi, których uzdrowił, nie stanął w Jego obronie podczas procesu, to Bóg mówił, że On wie, czym jest ludzka niewdzięczność i nieodwzajemniona miłość. On to wie i On to rozumie. Gdy żołnierze ukoronowali Go cierniem, nałożyli na Niego purpurę i oddawali pokłony, to Bóg mówił, że jest z tymi wszystkimi, z których świat szydzi, których bije się i poniża. Kiedy dźwigał krzyż na Kalwarię, to Bóg mówił, że ten, który jest naszą drogą, wie, czym jest trud podróży. W końcu zawisł na krzyżu między niebem a ziemią. Ewangeliści notują 7 słów Jezusa na krzyżu i ani jednego słowa od Ojca. Niebo na Golgocie milczało, a wcielony Bóg powiedział: ja wiem, co to znaczy doświadczyć milczenia Boga. A gdy wydał ostatnie tchnienie, to Bóg raz na zawsze powiedział, jak bardzo nas kocha, jak bardzo mu na nas zależy. Pasterz stał się barankiem dla nas. Nim powrócił do ojca, zstąpił do otchłani, by ogłosić zbawienie tym, którzy uprzedzili go na ziemskiej drodze, by nadać zbawieniu uniwersalny charakter obejmujący każdy czas. Jezus przeszedł przez bramę śmierci, tę noc opuszczenia, lodowatej samotności, gdzie nic nie dociera, i w śmierci, tam, gdzie nie może nas dosięgnąć żaden głos, tam jest On. Dlatego śmierć nie mogła pozostać już tym, czym była, bo w samej śmierci jest miłość. Ten, który jest zmartwychwstaniem i życiem. I taki jest Jezus, Bóg, który stał się człowiekiem, by być bliżej nas, który chciał wejść w świat naszych przeżyć, dodać swoje zmartwienia do naszych zmartwień, swoje marzenia do naszych marzeń, smucić się z tymi, którzy się smucą i weselić się z tymi, którzy się weselą, zawiązać z nami wspólnotę, dzielić się z nami swoimi doświadczeniami i takie zaproszenie skierować również do nas. I po Bożym Narodzeniu już nikomu nie wolno powiedzieć: my mamy swój świat, a ty swój. Ty nas nie rozumiesz. Tak jak czytamy w liście do Hebrajczyków. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który nie mógłby współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. I teraz, zanim powrócimy do modlitwy, wyciszmy się przez chwilę i pomyślmy o tym, co jest na tą chwilę w nas. Może o smutkach i trudach, o pragnieniach i marzeniach. I uczyńmy to z takim przekonaniem: Boże, Boże, Ty wiesz. Ty to wszystko wiesz i Ty naprawdę nas rozumiesz.